I czasem tak się zdarza, że problemy techniczne, szczególnie kiedy łączymy się z dalekim Zbyszkiem Dobrowskim, Republika Latina, który jest już z nami i mamy nadzieję, że usłyszymy ten głos i stworzymy ten pomost kulturowy z Ameryką Łacińską. Dzień dobry.
Dzień dobry, mój buenas tardes. No tak daleko nie jestem, bo jestem w okolicach Pachuca.
Ale myślami rzeczywiście jesteśmy
daleko, jesteśmy w pięknej Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj w serwisie no sporo polityki będzie, bo troszkę się działo. Troszkę wieści do bardziej przykrych, ale zakończymy, myślę, że bardzo, bardzo pozytywnym przykładem z Wenezueli. W związku z tym ja już w tej chwili przechodzę do całego serwisu. Zacznijmy od spotkania prezydentów Kolumbii i Ekwadoru, które miało miejsce przedwczoraj, w niedzielę, w przygranicznej miejscowości Matache na terenie Ekwadoru. Spotkali się prezydenci Ekwadoru Lenin Moreno oraz Kolumbii Iván Duque. Podczas spotkania obydwaj prezydenci potwierdzili obustronną współpracę i wyrazili swoje poparcie dla obrony demokracji w regionie i odwrócili zarazem sytuację w Wenezueli po wyborze nowego parlamentu. We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu politycy potwierdzili swoje niezachwiane zaangażowanie na rzecz demokracji, praworządności, poszanowanie praw człowieka i walki z korupcją. W tym sensie, jak mówi oświadczenie, wyrazili oni odrzucenie wyborów parlamentarnych z 6 grudnia 2020 roku bez gwarancji demokratycznych, które miały miejsce w Wenezueli. Mówimy oczywiście o wyborach zorganizowanych przez nielegalny wielu krajów reżim Nicolasa Maduro, starający się kontrolować jedyną legalną instytucję, która przetrwała w tym kraju, czyli Zgromadzenie Narodowe. Iván Duque zapewnił, że Bogota i Quito wielokrotnie ostrzegały na arenie międzynarodowej o planach wpływu Wenezueli na terytorium Ameryki Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych. Kolumbijski prezydent podkreślił również, że dyktatura wenezuelska stara się zdestabilizować sytuację polityczną w obydwu krajach. Wskazał on na związek, jaki istnieje pomiędzy tak zwanymi grupami narkoterrorystycznymi, mówimy tutaj przede wszystkim o ugrupowaniach partyzanckich i paramilitarnych działających na terenie Kolumbii, które jednocześnie mogą liczyć na schronienie i ochronę na terytorium Wenezueli. Ponadto obydwaj prezydenci podkreślili chęć wzmocnienia współpracy międzynarodowej pomiędzy obydwoma państwami. Ma temu służyć m.in. poparcie Kolumbii dla wejścia Ekwadoru do tak zwanego Sojuszu Pacyfiku, czyli Alianza Pacyfika w języku hiszpańskim. Przywódcy podkreślili również potrzebę wzmocnienia handlu pomiędzy obydwoma państwami, a także polityki kontroli i koordynacji migracji, która ich zdaniem powinna być wzmocniona w trakcie trwania pandemii. Bezpośrednią przyczyną spotkania obydwu prezydentów była kontrola postępów prac budowlanych mostu na rzece Matache, który wraz z odpowiednią infrastrukturą drogową ma połączyć obydwa państwa. Most ten najprawdopodobniej zostanie oddany do użytku w połowie bieżącego roku. Z pogranicza ekwadorsko-kolumbijskiego przeniesiemy się na Kubę, a w zasadzie do Waszyngtonu, bo tutaj trzeba wspomnieć o decyzji, jednej z ostatnich decyzji rządów prezydenta Donalda Trumpa, który wczoraj ponownie umieścił Kubę na liście państw sponsorów terroryzmu, co oznacza nowe sankcje, które mogą sparaliżować obietnicę odnowienia stosunków z wyspą złożone przez prezydenta elekta Joe Bidena. Sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił zastosowanie środka opartego na fakcie, że Kuba nadal ukrywa amerykańskich zbiegów, odmawia ekstradycji grupy kolumbijskich partyzantów i wspiera wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Jak podkreślił Pompeo w oświadczeniu, dzięki tym środkom po raz kolejny pociągniemy do odpowiedzialności rząd kubański i wyślemy jasny sygnał. Reżim kastrystów musi zaprzestać wspierania międzynarodowego terroryzmu i obalania amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Przez dziesięciolecia rząd kubański karmił morderców, konstruktorów bomb i porywaczy, zapewniał im zakwaterowanie i opiekę medyczną, podczas gdy wielu Kubańczyków głoduje, pozostaje bezdomnymi i nie ma podstawowych leków. Usunięcie z Kuby z czarnej listy było jednym z głównych ustępstw byłego prezydenta Baracka Obamy w polityce zagranicznej wobec tego karaibskiego państwa w jego dążeniu do lepszych stosunków z komunistyczną wyspą. Wysiłki te wspierane były przez ówczesnego wiceprezydenta USA, czyli Joe Bidena. Była to zresztą pierwsza odbicz w stosunkach pomiędzy obydwoma państwami praktycznie zamrożonymi od czasu przejęcia władzy przez Fidela Castro w 1959 roku. Polityka otwarcia była krytykowana przez grupy uchodźców kubańskich, którzy podkreślali, że gesty polityczne były zaledwie jednostronne, podczas gdy ze strony reżimu Castro brakowało ustępstw na rzecz demokracji i poszanowania praw człowieka. Przyszły rząd Joe Bidena, który obejmie urząd 20 stycznia, mógłby wyeliminować Kubę z tej listy. Najpierw jednak Antony Blinken, kandydat na następcę Pompeo, musiałby przeprowadzić formalną rewizję, co oznacza, że sankcje mogą obowiązywać przez kilka kolejnych miesięcy. Z Kuby przenieśmy się do Wenezueli, a w zasadzie również też do Waszyngtonu, ale tym razem w sprawie Wenezueli i nie będzie to Urząd Prezydenta, ale Urząd Narodów Zjednoczonych. Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, pani Michelle Bachelet, powiedziała w poniedziałek, że nadal zauważalne są ograniczenia wolności słowa w Wenezueli, a także ataki na obrońców praw człowieka i dziennikarzy. Zdaniem pani Bachelet, ograniczenia wolności słowa w Wenezueli obejmują między innymi ustawą o zwalczaniu nienawiści, która w praktyce ogranicza wszelką krytykę niezależnych dziennikarzy wobec reżimu Maduro, ataki na obrońców praw człowieka oraz ataki i aresztowania dziennikarzy. Oświadczenie pani Bachelet jest odpowiedzią na działania organów reżimu Nicolasa Maduro, jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu. W ubiegły piątek urzędnicy Państwowej Komisji Telekomunikacji, czyli Conatel i Agencji Podatkowej Seniat, przeprowadzili wspólną operację w biurach VPI-TV w Caracas. Jest to niezależny kanał internetowy z siedzibą w Miami, poświęcony wiadomościom z Wenezueli i Ameryki Łacińskiej. Ta akcja obejmowała przesłuchanie pracowników i zajęcie sprzętu, jak podała platforma w oświadczeniu. Zdaniem przedstawicieli telewizji jest to ewidentny atak cenzury, który uniemożliwia ciągłość naszych działań. W oświadczeniu nadawcy podkreślono również, że operacja została przeprowadzona bez pisemnego nakazu sądu. W tych dniach również strony internetowe dzienników i publicystów nie sprzyjających rządom Chavisów, m.in. dziennika jednego z największego dziennika opozycyjnego Tal Cual, padły ofiarą hakerów lub zostały wyłączone przez Conatel. Z Wenezueli przeniesiemy się na chwileczkę do Nikaragui. Otóż tam sandynistowski ruch odnowy zastanawia się nad zmianą nazwy ugrupowania politycznego. Ruch, którego członkami są w większości byli członkowie sandynistowskiej partyzantki i byli członkowie sandynistowskich rządów z lat 80. ubiegłego wieku, nie może pogodzić się z faktem, że ich były towarzysz broni, a zarazem obecny prezydent Nikaragui Daniel Ortega hańbi ideały sandynistowskiej rewolucji. Movimiento Renovador Sandinista, bo taką nazwę nosi ruch w języku hiszpańskim, powstał w roku 1995 w wyniku odłączenia się wielu jego działaczy niezadowolonych z faktu skupiania coraz większej władzy przez Daniela Ortegę w ich pierwotnym ugrupowaniu, czyli Sandinistowskim Ruchu Wyzwolenia Narodowego, znanym również jako FSLN. I choć obydwa ugrupowania tworzyły koalicję rządową w pierwszej połowie pierwszej dekady obecnego stulecia, obecnie członkowie MRS należą do najgłośniejszych krytyków nikaraguańskiego prezydenta. Obecnie członkowie MRS nie chcą, by ich ruch kojarzony był z niedemokratycznymi rządami reżimu Daniela Ortegi, który ich zdaniem nie jest godny by dłużej odwoływać się do dziedzictwa Augusto Sandino i ruchu sandinistowskiego. Dlatego też pojawiła się propozycja zmiany nazwy partii i jej logo będącego nawiązaniem do słynnego kapelusza Augusto Sandino. Jak twierdzą członkowie MRS, nazwa sandinismo stała się piętnem i wyrazem krwawych niedemokratycznych rządów. Pomimo to wielu z nich uważa, że w przyszłości konieczna będzie kolejna zmiana nazwy partii, bowiem mają oni nadzieję, że mimo wszystko sandinizm przetrwa reżim Ortegi i pewnego dnia przywróci sprawiedliwość wszystkim Nikaraguańczykom. I z Nikaragui wracamy do Wenezueli, tym razem bardziej, dużo bardziej optymistycznie, moim zdaniem. Na sam koniec pytanie, czy bycie wpływowym influencerem może przynieść pozytywne skutki? Przykład młodego Wenezuelczyka pokazuje, że są na to szanse. Pochodzący ze stanu Zulia Manuel Alejandro Núñez, lepiej znany jako Manuel Conecta, osiągnął to, co udało się niewielu osobom. Uczłowieczenie sieci społecznościowych i promowanie wiralnych wyzwań, aby pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Jak to osiągnąć? Wystarczy zanurzyć się w najbiedniejszych dzielnicach miast, takich jak Maracaibo czy Caracas, lub odwiedzić różne stany Wenezueli. To nie lada wyczyn dla młodego człowieka, który swoimi podstawowymi środkami zaskakuje bezdomnych, ludzi w skrajnym ubóstwie, samotne matki, osoby starsze w trudnej sytuacji, z pomocą, jedzeniem i prezentami. I w ten sposób przekazuje przesłanie zjednoczenia, które rozchodzi się po całym świecie. Nie spodziewałem się otwartości ludzi na portalach społecznościowych. Po prostu chciałem połączyć marketing, który od zawsze mnie pasjonował, z chęcią pomocy. I tak powstały wiralne wyzwania, które promowałem. Zawsze chciałem, aby ludzie chcieli powielać te wyzwania z najbardziej potrzebującymi ludźmi w swojej społeczności, ale nigdy nie sądziłem, że odzew będzie tak wielki, powiedział młody człowiek o początkach projektu Manuel Connecta, który rozpoczął się w lutym ubiegłego roku i to w środku pandemii ugruntowało go jako jednego z nielicznych wpływowych influencerów, którzy wyszli na ulicę, aby pomóc najbiedniejszym w czasach, gdy cały świat żył w zamknięciu. Chodziło o to, aby zwiększyć świadomość i pokazać ludziom, że gdyby byli w depresji, ponieważ musieliby być zamknięci w domu, mogliby sobie wyobrazić, jak czują się ci, którzy nie mają nawet domu, aby się zamknąć, powiedział Manuel Connecta. Manuel Alejandro Nunez przyznaje, że bał się, kiedy zaczął przesyłać filmy z pomocą do sieci. Pamięta nawet, że powiedziano mu, że zwariował i bał się również tego, co ludzie o tym pomyślą. Tego typu problemy związane z pomaganiem innym i ludziom żyjącym na ulicach są tematem tabu, ale zaryzykowałem pokazanie tego, ponieważ nie ma lepszego sposobu wykorzystania sieci społecznościowych, aby zmienić tę mentalność i sprawić, że pomoc społeczeństwa będzie efektywna dzięki tym platformom, powiedział Manuel, który wyszukuje historie, nagrywa je, edytuje i codziennie przesyła do swoich sieci społecznościowych. Dziś codziennie otrzymuję ponad 300 wiadomości od ludzi, którzy dzielą się swoimi historiami i od innych, którzy chcą pomóc. Dlatego mówię, że ten ruch jest jeszcze bardziej masowy i mam nadzieję, że będzie nadal się rozwijał i będzie w stanie przełamywać granice, powiedział Manuel, który zdobył sławę, bo nie tylko świadczy o solidarności z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują, ale też dzieli się głębokimi świadectwami życia tak, aby następnym razem, gdyby ktoś zobaczy na ulicy osobę bezdomną, nie bał się podać jej pomocną rękę. Chcę, aby modne stało się bycie pomocnym influencerem, a najlepszym sposobem na to jest to, że ludzie mogą przyłączyć się do wyzwań, przesyłać je do sieci i pomagać mi w udostępnieniu i uczynieniu pracy społecznej modną, podsumował. Młodego influencera wspiera wiele gwiazd latynoskich, m.in. meksykańska piosenkarka Patricia Manterola czy artysta reggaetonowy Justin Quiles. I tą optymistyczną wiadomością, która pokazuje, że w Wenezueli też może dziać się dobrze, że są ludzie, którzy pomagają innym w tym wielkim kryzysie, kończą dzisiejszy serwis związany z Ameryką Łacińską. Czy jakieś pytania, komentarze może?
Dziękujemy serdecznie za te świeżutkie informacje i ten pozytywny aspekt na koniec. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.